wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
13 grudnia 1982 roku zawieszono stan wojenny. Już niedługo, za kilka dni, minie 35 lat od tego wydarzenia, kończącego jeden z najsmutniejszych okresów w historii powojennej Polski. I właśnie dzisiaj, w ramach wydarzenia miesiąca, chciałem przypomnieć te 12 trudnych miesięcy stanu wojennego od 13 grudnia roku 1981 do zawieszenia 13 grudnia 1982. W tej krótkiej audycji nie sposób omówić wszystkich wydarzeń, które wówczas miały miejsce. Chciałem przedstawić jeden aspekt tego niezwykłego roku. Chciałem opowiedzieć Państwu o niezwykłej roli, jaką odegrał wówczas Kościół katolicki w ciągu tych 12 miesięcy obowiązywania stanu wojennego, w sensie realnym, bo formalnie stan wojenny został zniesiony latem 1983 roku. Stan wojenny został wprowadzony nagle w nocy z 12 na 13 grudnia. Tak naprawdę pierwsze aresztowania, wyłączenie telefonów, pierwsze działania sił policyjno-wojskowych zaczęły się już w sobotę 12 grudnia. Następnego dnia, 13 grudnia, prymas Polski Józef Glemp wygłosił słynne przemówienie, w którym nawoływał do tego, aby powstrzymać się od radykalnych form protestu. To przemówienie, które prymas Glemp wygłosił wówczas, pewnie jedno z najtrudniejszych jego wystąpień publicznych, przez wielu było przyjętych ze zdziwieniem. Wielu się spodziewało, że głowa polskiego kościoła, że prymas Polski potępi stan wojenny, wezwie do oporu, skrytykuje władzę PRL-u za jego wprowadzenie. Tymczasem prymas Glemp mówił o tym, że za wszelką cenę trzeba uniknąć rozlewu krwi. Dzisiaj, z perspektywy 35 lat, widać, jak bardzo odpowiedzialna była ta homilia prymasa Glempa, jak bardzo mądrze zachował się prymas Polski. Dzisiaj wiemy, że od wprowadzenia stanu wojennego do upadku komunizmu minęło niecałych 8 lat. Dzisiaj wiemy, że gdyby w stanie wojennym zginęło więcej ludzi, niewiele by to pewnie zmieniło w jego przebiegu, a każde życie ludzkie jest bezcenne. Kiedy umarł prymas Glemp, bardzo wiele osób, mówiąc o jego wielkich zasługach dla Polski, mówiło również o tym okresie, o tym, że wówczas, płynąc trochę pod prąd oczekiwań ludzi, pod prąd oczekiwań wielu wiernych, Józef Glemp odegrał bardzo ważną rolę w życiu narodu. Eskalacja oporu wtedy na wiele by się zdała, zginęłoby pewnie więcej ludzi, natomiast ta pojednawcza postawa prymasa Glempa z pewnością niejednemu z naszych rodaków ocaliła życie. Józef Glemp apeluje, aby unikać rozlewu krwi, ale Józef Glemp również od początku, podobnie jak cały polski kościół, śpieszy z pomocą represjonowanym. Powstaje słynny komitet prymasowski, który skupia wiele osób świeckich, które udają się z pomocą do obozów internowania, bo stan wojenny to są liczne aresztowania. Oblicza się, że około 10 tysięcy ludzi zostało internowanych. Często były to historie dramatyczne. Zdarzało się, że dzieci zostawały bez rodziców. Zdarzało się, że byli internowani ludzie bardzo ciężko chorzy. I teraz prymas Glemp przychodzi tym ludziom z pomocą. Komitet prymasowski rozwija bardzo skoordynowaną akcję pomocy dla tych ludzi. W komitecie prymasowskim dużą rolę odgrywała aktorka Maja Komorowska i ona po latach wspominała, że zawsze prymas Glemp był do jej dyspozycji, że kiedy wracała na przykład z obozu internowania, kiedy miała coś ważnego, nie było ważne, jaka jest pora dnia i nocy. Prymas Glemp zawsze był gotowy się z nią spotkać, zawsze był zainteresowany tym, co ma do powiedzenia, zawsze służył pomocą. Rola Kościoła w tych trudnych miesiącach stanu wojennego to nie jest tylko pomoc materialna dla internowanych. To również jest posługa duchowa. Do wszystkich miejsc internowania, do wszystkich aresztów docierali duchowni z posługą, z pociechą, z sakramentem pokuty, z sakramentem Eucharystii. To są również żmudne negocjacje z władzami. Właśnie to, że prymas Glemp nie poszedł w tym momencie na ostre zwarcie z władzą, że przyjął taką postawę umiarkowaną, powodowało, że Kościół zachował tą zdolność dialogu z Wojskową Radą Ocalenia Narodowego, która przejęła władzę w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego. I dzięki temu, że te rozmowy się toczyły, dzięki temu, że władze chciały rozmawiać z biskupami, chciały utrzymywać kontakt z polskim Kościołem, udało się bardzo wielu ludzi wyciągnąć z obozów internowania. W bardzo wielu takich indywidualnych interwencjach Kościół mógł cieszyć się sukcesem. Ale ta działalność Kościoła wówczas, w czasach stanu wojennego, przebiegała na bardzo wielu poziomach. Nie wszyscy działacze Solidarności zostali internowani. Nie wszyscy zostali internowani, bo nie wszyscy mieli być internowani. Wielu szeregowych członków Solidarności nie było na listach internowania. Wielu z nich podjęło działalność konspiracyjną. Ale również byli tacy, jak chociażby Zbigniew Romaszewski czy Marian Piłka, którym udało się uniknąć internowania. Wielu z nich zaczęło się ukrywać, wielu z nich szukało miejsca schronienia. Jednym z takich miejsc, otwartym dla każdego potrzebującego, były polskie klasztory. W bardzo wielu klasztorach ukrywało się bardzo wielu działaczy opozycji. Byli to czasami ludzie bardzo odlegli od Kościoła. Ludzie nie tylko religijnie obojętni, agnostycy czy ateiści, ale byli też ludzie, których poglądy moralne czy społeczne były bardzo dalekie od nauczania Kościoła katolickiego. Kościół nie różnicował. Każdy, kto potrzebował pomocy, każdy, kto szukał schronienia, mógł takie schronienie znaleźć i wielu działaczy opozycji, wielu ludzi zaangażowanych w działalność konspiracyjną takie schronienie wówczas znalazło. Ale kościoły polskie w czasach stanu wojennego stały się taką swoistą oazą wolności, takim miejscem, gdzie Polacy mogli czuć się wolni. Na ulicach wojsko, koksowniki, patrole z OMO, dekret o stanie wojennym, godzina policyjna, kłopoty z komunikacją. A wystarczyło pójść do najbliższego kościoła, aby poczuć się wolnym. Każdy polski kościół w okresie stanu wojennego był taką oazą wolności. Bardzo wielu kapłanów w tym okresie zaangażowało się w czynnie pomoc dla konspiracyjnej Solidarności. Bardzo wielu kapłanów wykorzystało ten trudny czas, aby prowadzić ludzi do Boga. Bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci tego okresu w historii Polski, jedną z najważniejszych postaci tego okresu w historii polskiego kościoła jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jego kontakt z robotnikami zaczął się w roku 80. Wtedy, kiedy stanęła Huta Warszawa, kiedy robotnicy poprosili, żeby jakiś kapłan przyszedł, odprawił mszę świętą, tym kapłanem, który przyszedł do Huty Warszawa, był wikary ksiądz Jerzy Popiełuszko. I tak się zaczęła niezwykła historia przyjaźni księdza Jerzego i robotników. Ale w czasach stanu wojennego ksiądz Jerzy stał się przyjacielem nie tylko robotników. Do kościoła świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu przychodzili aktorzy, przychodzili intelektualiści, przychodzili ludzie zrozpaczeni, zagubieni, aby słuchać jego homilii. W stanie wojennym w bardzo wielu kościołach podjęto modlitwę w intencji ojczyzny, organizowaną msze święte za ojczyznę. Bardzo często te msze były celebrowane 13 grudnia, kolejne miesięczne rocznice prowadzenia stanu wojennego. Takie msze odprawiano w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Ksiądz prałat Henryk Jankowski odprawiał takie msze w kościele świętej Brygidy w Gdańsku, a w Kaliszu ojcowie jezuici na czele z ojcem Stefanem Dzierżkiem też co miesiąc 13 grudnia sprawowali msze święte w intencji ojczyzny. I na te msze przychodziły tłumy, tak jak do księdza Jerzego Popiełuszki. Zachowały się teksty, zachowały się nagrania. Możemy posłuchać, jak ksiądz Jerzy mówił, w jaki sposób się wyrażał. Nie był jakimś wybitnym, porywającym mówcą. Mówił często w sposób prosty, zrozumiały, ale w genialny sposób potrafił odczytać nastroje chwili. Potrafił w prostych słowach przekazywać prawdę Ewangelii, mówić rzeczy podstawowe, że zło należy dobrem zwyciężyć, że wcześniej czy później struktury kłamstwa muszą się zawalić, że walka o Polaków, o niepodległość musi doprowadzić wcześniej czy później do odzyskania wolności. Kościoły były taką oazą wolności, takim jednym ze sposobów wyrażania nastrojów, jednym ze sposobów upominania się o prawa narodu były wystroje grobów pańskich czy żłóbków bożonarodzeniowych. Często te groby czy żłóbki nawiązywały wówczas do aktualnych problemów ciemiężonego przez komunistów narodu. Ale w owych czasach Kościół katolicki stał się również miejscem, gdzie mogła zaistnieć niezależna kultura. To nie tylko Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, w którym działała m.in. Hanna Skarżanka, gdzie były koncerty, gdzie były przedstawienia teatralne, gdzie działo się bardzo wiele działań artystycznych, ale w bardzo wielu innych kościołach odbywały się przedstawienia teatralne, występowali aktorzy, występowali artyści. Kiedyś jeden z aktorów Teatru Ósmego Dnia, który działał w Poznaniu, opowiadał ze wzruszeniem, że jednym z największych przeżyć w jego długiej aktorskiej karierze była sytuacja, kiedy w Nowej Hucie, w kościele, wystawiał spektakl dla robotników. Nie dla takiej zwyczajnej publiczności teatralnej, dla robotników Nowej Huty, którzy przyszli do kościoła patrzeć, co on i jego koledzy, artyści, mają do powiedzenia. A to niezwykłe spotkanie sztuki i świata robotników odbywało się na terenie kościoła, odbywało się w słynnej arce na terenie Nowej Huty. W kościołach występowali artyści, odbywały się koncerty. W kościołach czy na terenach przykościelnych odbywały się również często spotkania z działaczami opozycji, z działaczami związanymi z ruchem opozycyjnym. Ale księża byli często również tam, gdzie młodzi ludzie podejmowali walkę z systemem komunistycznym, podejmowali walkę z reżimem stanu wojennego. Jednym z takich kapłanów był ksiądz Józef Zych, który, kiedy dowiedział się, że grupa młodych ludzi związanych z Konfederacją Polski Niepodległej planuje działania jakieś takie właśnie bardzo radykalne, chciał być z nimi, chciał im towarzyszyć, chciał być ich opiekunem duchowym. Ci młodzi ludzie podjęli próbę rozbrojenia sierżanta Karosa, doszło do strzałów, doszło do śmierci. W konsekwencji trafili do więzień. W konsekwencji do więzienia trafił również ksiądz Józef Zych. W tym więzieniu doznawał licznych poniżeń, cierpień. W tym więzieniu stały kontakt z księdzem Józefem Zychem utrzymywał prymas Polski, Stefan kardynał Grem. Historia księdza Zycha jest dłuższa niż historia stanu wojennego, bo ksiądz Zych odzyskał wolność, ale potem, w 1989 roku, został zamordowany przez nieznanych sprawców. Jak się podejrzewa, była to zemsta za to, co ksiądz Jerzy Zych robił w trudnych miesiącach stanu wojennego. Nie był jedynym kapłanem, który przypłacił życiem swoją posługę w tym okresie. To ksiądz Jerzy Popiełuszko, porwany i zamordowany w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach w roku 1984. To ksiądz Suchowolec, zamordowany w tajemniczych okolicznościach w roku 1989. Czy ksiądz Stefan Niedzielak, który zainicjował upamiętnianie Polaków pomordowanych na wschodzie, też zamordowany przez nieznanych sprawców w roku 1989. Kościół w czasach stanu wojennego był oazą wolności. Taką oazą wolności były również piesze pielgrzymki. Te piesze pielgrzymki były nie tylko okazją, aby przeżyć rekolekcje w drodze, nie tylko okazją, aby ugruntować swoją wiarę, aby się nawrócić, ale były również bardzo często okazją do wyrażania uczuć patriotycznych, do wyrażania tych wszystkich emocji, które na co dzień były skrywane. Każdy, kto wtedy był na Jasnej Górze w okresie przychodzenia pierwszych pielgrzymek, czy to na 15 sierpnia, czy 26 sierpnia, każdy, kto widział chociażby, jak wkraczała na Jasną Górę piesza warszawska, pielgrzymka, czy wiele innych, pamięta transparenty, jakie były wówczas rozwijane. Pamięta, że bardzo często podczas uroczystości religijnych, na przykład na Jasnej Górze, śpiewano Boże coś Polskę. Przygniatająca większość wiernych śpiewała wówczas Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie. A bardzo wielu uczestników tych spotkań religijnych, tych uroczystości, podnosiło do góry rękę i pokazywało znak wiktorii, znak zwycięstwa. W tych trudnych dniach stanu wojennego Kościół był z narodem, Kościół był z wiernymi, Kościół służył Polakom jak mógł i odegrał bardzo dużą rolę. Ale mówiąc o tej niezwykłej roli Kościoła, nie sposób nie wspomnieć o najważniejszym z Polaków, o Janie Pawle II, który gdzieś tam daleko w Watykanie zapalał świeczkę w oknie, co było znakiem solidarności z cierpiącym narodem po wprowadzeniu stanu wojennego, który spotykał się z rodakami, który wielokrotnie, publicznie wyrażał solidarność z Polakami. Bardzo wielu Polaków wtedy czekało na każde słowo papieża, czekało na każdy gest papieża. Dla bardzo wielu Polaków w tym trudnym okresie stanu wojennego papież był tym umiłowanym ojcem, nie tylko w wymiarze religijnym, ale również w takim wymiarze ludzkim. Również wielu ateistów, protestantów, prawosławnych, ludzi nienależących do Kościoła katolickiego czekało na głos papieża, czekało na jego wizytę w Polsce. No i do takiej wizyty doszło już, co prawda, po zawieszeniu stanu wojennego w roku 83. Smutną puentą tej historii jest to, że bardzo wielu ludzi, którzy wtedy korzystało z pomocy Kościoła, którzy wtedy działali pod skrzydłami Kościoła, którzy często ukrywali się w klasztorach, potem, kiedy zawalił się komunizm, potem, kiedy nastała wolność, kiedy zaczęła się III Rzeczpospolita, w bardzo ostrych słowach krytykowało Kościół katolicki. Niektórzy z tych ludzi żyją do dzisiaj. Niektórzy z tych ludzi do dzisiaj w sposób niesłychanie ostry wypowiadają się na temat duchownych, na temat Kościoła katolickiego, przeciwiają się nauce Kościoła, zapominając, jak wiele wszyscy Polacy zawdzięczają Kościołowi, jak wiele również oni zawdzięczają Kościołowi. Nie wszyscy pamiętają, ale tym bardziej na nas spoczywa ten obowiązek pamięci, ten obowiązek przekazywania wiedzy o tym, że Kościół katolicki w tej ponad 1050-letniej tradycji obecności na ziemiach polskich był zawsze z narodem, zawsze mu towarzyszył w najtrudniejszych chwilach jego dziejów. Warto o tym pamiętać i warto pamiętać, że ten związek polskości z katolicyzmem jest zupełnie szczególny i ta rola, jaką odgrywał i odgrywa Kościół katolicki w dziejach naszego narodu, jest rolą dużo większą niż tylko rola religijna, niż tylko rola nauczyciela moralnego narodu polskiego. Warto o tym pamiętać, warto Kościoła bronić. Warto przekazywać tą wiedzę młodym pokoleniom, które często nie pamiętają, bo nie mogą, o tych wydarzeniach sprzed 35 lat.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, gdy płynie sobie aż po nieba kres, wiedz, niebo bywa pełne wichrów i i burz. A z lotu ptaka już nie widać róż, bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny. Marzenia, wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las. Nadzieja, wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. A wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć wolność w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów. To wiara w ludzi. Ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.